Drodzy Państwo, w naszym studiu goście. Są nimi pan poseł Stanisław Orzuk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pan poseł Stanisław Orzuk jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
Z Podkarpacia, listy Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 3.
Drugim gościem jest pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, również kandydat do Parlamentu Europejskiego.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Mazowsze, lista Prawa i Sprawiedliwości, numer 4 na tej liście.
Dziękuję. Jest z nami pan profesor Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych, jest też kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa podlaskiego. Lista Prawa i Sprawiedliwości, pozycja numer 1.
Jest z nami też pan poseł Marek Grubarczyk, poseł Parlamentu Europejskiego. Teraz jest również kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Ziemia zachodniopomorska i lubuska, Prawo i Sprawiedliwość, pozycja 1. I przy tej okazji, ojcze, jakbym mógł zaprosić wszystkich radiosłuchaczy, ale wszystkich państwa i podziękować zarazem Radiu Maryja, że mogę taką prośbę wystosować, ponieważ jutro w Szczecinie organizujemy dzięki kuria i ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga i ksiądz Kancelarczyk organizują marsz dla życia, który odbędzie się o 15:30 z Jasnych Błoni, ale msza w katedrze szczecińskiej rozpocznie całą uroczystość o 14:00, 15:30 Jasne Błonia i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na ten marsz, który jest największym w Polsce i jak gdyby ten odpór przeciw tej fali genderyzmu, która idzie w Polsce, właśnie ten marsz niesie tą nadzieję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panowie, ocena bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Nie mówiliśmy w tej pierwszej części po godzinie 18:15 nic o bezpieczeństwie energetycznym, a na pewno to, co można powiedzieć, węgiel, ropa, trochę, no może niewiele jej mamy, ale jednak gaz i też to wszystko, co z nią związane, bo pytanie, w czyich rękach dziś są elektrownie, energetyka, linie przesyłowe, ciepłownie. Myślę, że to też ma wiele do życzenia, wiele pytań moglibyśmy tutaj stawiać. Czy rzeczywiście my możemy czuć się bezpiecznie? Jak panowie to oceniają? Jaka jest nasza pozycja? I czy rząd obecnie jest dobrym gospodarzem? Czy on we właściwy sposób to zabiega? Bo w Unii Europejskiej i w świecie mówi się bezpieczeństwo, tak? Wielu też pod takim sztandarem nawet idzie do wyborów, tak? Że bezpieczeństwo Polski, tak chyba też chyba Platforma Obywatelska, no, zależy od potęgi Europy. I jak panowie na to patrzą? Pan poseł Grubarczyk. Grubarczyk, proszę bardzo.
Ojcze, to zasadnicza kwestia, o której powinniśmy mówić, ponieważ, jak to już wielokrotnie Putin powtarzał, gaz jest czynnikiem politycznym, który będzie wykorzystywany politycznie. Dzisiaj można powiedzieć, że gaz jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Związany to jest oczywiście nie tylko z ogrzewaniem i jak gdyby zabezpieczeniem naszych gospodarstw domowych, ale to również przemysł, przede wszystkim chemia, ta ciężka chemia, która jest oparta na gazie. Po sytuacji skandalicznej, można powiedzieć, do której doszło parę lat temu, czyli ukończeniu gazociągu północnego Nord Stream, przypomnijmy, to przecież z ust Sikorskiego swego czasu padło właśnie stwierdzenie, że to jest nowy układ Ribbentrop-Mołotow. Potem się wycofał, nagle okazało się, że znowu się zmieniło.
Przeszedł do Platformy.
Tak jest, wycofał się jak przeszedł do Platformy, a teraz znowu wraca do tych stwierdzeń. Nie wiemy, kiedy się znowu wycofa. W każdym razie Donald Tusk podczas konferencji...
SLD.
Tak, podczas konferencji w Berlinie stwierdził, że ten rurociąg nie ma żadnego negatywnego wpływu na polskie bezpieczeństwo energetyczne, a co najgorsze, to ten gazociąg wypłyca zespół portów Szczecin-Świnoujście, ponieważ jego ułożenie blokuje wejście dużych statków. Na to wszystko mieliśmy jedną odpowiedź jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dywersyfikacja, która miała iść w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to gazoport. Budowa gazoportu w Świnoujściu, która docelowo, dając 7,5 miliarda metrów sześciennych, czyniła nas niezależnymi energetycznie. Polska potrzebuje około 15 miliardów metrów sześciennych przy własnym wydobyciu. I reszta stanowiłaby właśnie zakup ze strony rosyjskiej. Drugim elementem był gazociąg Via Baltica, który miał łączyć polskie wybrzeże z wybrzeżem duńskim, dostarczając 1,5 miliarda metrów sześciennych, dopełniałby ten bilans energetyczny. No i kwestia gazu łupkowego, który w tym czasie został odkryty, dający niesamowite możliwości uzależnienia się energetycznego. I konstatacja tego wszystkiego, gazoport, opóźnienia wywołane taką polityką rządu blisko półtoraroczne, gazociąg Via Baltica, no już nie będzie mógł być wybudowany, ponieważ Donald Tusk zgodził się na Nord Stream, który zablokował wszystkie inwestycje i skandaliczne zachowanie partii rządzącej, czyli odrzucenie naszego projektu dotyczącego gazu, wydobycia gazu łupkowego i w dalszym ciągu nieuregulowane sprawy związane właśnie z koncesjami i z wydobyciem. To pokazuje dzisiejszy stan bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Pan profesor Karol Karski, jak pan widzi ten problem?
No, mamy do czynienia z sytuacją, w której Traktat o Unii Europejskiej zawiera przepisy mówiące o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Są to przepisy wprowadzone na wniosek świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To udało nam się uzyskać. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd Donalda Tuska przedstawia propozycje, które są odrzucane przez partnerów europejskich. Nie są to propozycje możliwe do zaakceptowania, mają one charakter wizerunkowy, medialny. Nie tak dawno, kilka dni temu, komisarz do spraw energetyki Unii Europejskiej, Georg Oettinger, zresztą prominentny polityk partii rządzącej w Niemczech, współtowarzysz Angeli Merkel, stwierdził, że plany polskiego rządu wspólnego zakupu gazu są nierealistyczne. Pozwolił sobie przy tym jednocześnie na pewną drwinę, mówiąc, że dla Unii Europejskiej gaz jest elementem polityki handlowej, a nie bronią polityczną. Czyli z jednej strony polski rząd pełni rolę dyżurnego w formułowaniu wniosków o sankcje dla Rosji, a z drugiej strony ganiony jest przez polityka partii Angeli Merkel za to, że próbuje z gazu uczynić broń polityczną. Nie jest to sytuacja dobra. Te propozycje nie są akceptowane, a przy tym powinniśmy pamiętać, że przyszłością dla nas w zakresie energetyki jest gaz łupkowy. Wiele propozycji w tym zakresie zostało już zaniechane, zmarnowane. Mamy do czynienia z wydaniem dużej liczby koncesji na poszukiwanie z ekspektatywą prawa do wydobycia. Te koncesje są zbywane, kupowane także przez podmioty rosyjskie. No, niestety wydaje się, że została zmarnotrawiona przynajmniej na tym etapie dosyć duża szansa uniezależnienia energetycznego Polski. Także powinniśmy pamiętać, że dla Polski bardzo istotny jest węgiel. W czasie rządów Buzka
zostało zatopionych wręcz wiele polskich kopalni. Polska stoi węglem. Tutaj jest to podstawowe źródło energii. I czas pomyśleć nad powrotem również do tego surowca energetycznego.
Obrony, prawdaż, obrony.
Tak, pan poseł Grubarczyk ma oczywiście rację w tym zakresie. Także pamiętajmy o zagrożeniu płynącym z konfliktu na Ukrainie. W tej chwili Rosja grozi wstrzymaniem dostaw energii na Ukrainę, wstrzymaniem dostaw gazu i ropy na Ukrainę, co pośrednio może spowodować również wstrzymanie dostaw do państw, które położone są już bardziej na zachód, w tym do Polski. Mamy do czynienia z Nord Streamem. Nas się przekonuje co do tego, że oczywiście ten gaz będzie mógł być z powrotem skierowany do Polski, ale tu chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rosja zapewnia sobie zakaz reeksportu. Jeśli tego typu działania byłyby podjęte, no to na podstawie obowiązujących kontraktów Rosja mogłaby całkowicie wstrzymać dostawy gazu, ewentualnie naliczyć tego typu opłaty, które z pewnością byłyby dla nas niesatysfakcjonujące.
Dziękuję. Pan poseł Kuźmiuk.
Znaczy, proszę ojca, wbrew pozorom samowystarczalność energetyczna Polski jest na bardzo wysokim poziomie, przy czym no, głównym zasobem energetycznym naszego kraju jest właśnie węgiel kamienny i brunatny. Niestety pan premier Tusk dopuścił, żeby ten węgiel na forum europejskim nie był ceniony jako surowiec energetyczny, a posługiwanie się nim, wytwarzanie z niego energii, no było karane. I przykładem właśnie takiego sposobu podejścia do zasobów polskiego węgla są te główne zapisy paktu klimatyczno-energetycznego.
A jak sobie pan to wyobraża inaczej, bo premier może tłumaczyć, że jest przymuszony, że właśnie taka jest tendencja. Proszę mimo, że Chiny czy Ameryka może sobie z tego nic nie robić. Pamiętam słowa profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska, który mówił, że myśmy już wielokrotnie wiele zrobili, jeszcze przed akcesją, tak, bo my mówimy... No
właśnie zaraz będę o tym, proszę ojca, mówił.
No i tutaj jak sobie to wyobrażamy, na ile znaleźlibyśmy, nie wiem, też sojuszników, czy byśmy taką samotną wyspą, czy w pojedynkę możemy się sprzeciwiać i coś osiągnąć?
Abstrahując już od tego, czy rzeczywiście ograniczenie emisji CO2 będzie poprawiało sytuację w klimacie światowym, bo wokół tego trwają dyskusje naukowców, nawet przyjmując, że ta emisja rzeczywiście powoduje ocieplenie klimatyczne, to zgoda premiera Tuska w 2008 roku na taki, a nie inny kształt tego paktu klimatyczno-energetycznego uderza rzeczywiście w górnictwo węgla kamiennego i w energetykę. Ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy te prace nad tym pakietem się rozpoczęły, on miał być analogiczny do tego tak zwanego porozumienia z Kioto. Tam rokiem wyjściowym, bazowym do tej redukcji miał być rok 1988. I gdyby przyjęto do tego dokumentu rok 1988, to tak naprawdę Polska w odniesieniu do roku 1988 dokonała w latach 90. i 2000 redukcji CO2 na poziomie 30%. Z protokołu z Kioto my mamy nadwyżkę pozwoleń na emisję CO2 i je sprzedajemy.
Ale natomiast tutaj na mównicy sejmowej niektórzy rozdzierają, prawda,
właśnie to jest
marynarki, to może w tamtym parlamencie też należało.
Mówimy o tym, to jest właśnie powód tego skandalu, do którego doprowadził pan premier Tusk. Otóż w czasie negocjacji tych europejskich on się po prostu zgodził, żeby ten rok 1988 zastąpić rokiem 2005. A więc teraz rokiem wyjściowym do redukcji dla wszystkich krajów unijnych, w tym także dla Polski, jest rok 2005. Czyli zaczynamy niejako redukcję od początku i w związku z tym ta redukcja musi być bardzo, bardzo głęboka. Ona jest niezwykle kosztowna. My musimy przeznaczać na polską energetykę miliardy euro rocznie, żeby sprostać temu ograniczeniu emisji o 20% do roku 2020. A proszę ojca...
Czyli teraz... może być tak, że te środki, które dostajemy na infrastrukturę, różnego rodzaju spójności, są niczym w porównaniu z tym...
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Teraz jest kolejny krok Unii Europejskiej, mianowicie zaostrzenie polityki klimatycznej. Nawet nie chcę już o tym mówić. To jest redukcja o 43% w stosunku do roku 2005 do roku 2030. To jest po prostu dla Polski niewyobrażalne. Gdyby rzeczywiście takie rozwiązania przeforsowano, a w marcu na pewne zapisy pan premier Tusk już się zgodził pod osłoną tego konfliktu na Ukrainie, to oznaczałoby to koniec górnictwa węglowego w Polsce i koniec energetyki węglowej. A więc premier Tusk dopuścił do tego, że polski węgiel niestety nie jest uważany za pełnoprawny nośnik energetyczny w Unii Europejskiej. I druga rzecz, o której mówił pan poseł Grubarczyk, wspominał również o tym pan minister Karski, mianowicie sprawa gazu łupkowego. Proszę ojca, to już nie są nasze oceny, jest ocena NIK-u. Najwyższej Izby Kontroli, już pod szefostwem prezesa Kwiatkowskiego. Ona jest miażdżąca dla resortu ochrony środowiska, jeżeli chodzi o te przepisy, o przygotowanie przepisów do wydobycia gazu łupkowego.
No ale powie ktoś, i co z tego?
No proszę ojca, no to jest jakaś ocena tego rządu. Ja tylko przypomnę, że w roku 2011 w kampanii wyborczej pan premier Tusk pojechał na Pomorze i tam na tle takiej flary palącego się gazu mówił właśnie, że PGNiG dowierciło się do gazu łupkowego i proszę, za chwilę będziemy mieli wydobycie, ba! Będziemy te środki gromadzili na specjalnym funduszu, który będzie podstawą w przyszłości wypłat emerytur i rent.
To już obrazek w ogóle nie przystawał do łupków.
A muszę powiedzieć, że właśnie to była wielka mistyfikacja, bo ten gaz pochodził z sąsiedniego miasta i to był gaz konwencjonalny. Dopiero niedawno o tym zabiegu PR-owskim się dowiedzieliśmy. A więc zapowiedź wtedy, nic nie robienie, teraz przychodzi do Sejmu projekt rządowy, który tak naprawdę oznacza brak kompletnie kontroli państwa nad poszukiwaniami i wydobyciem gazu. Więc te dwa czynniki moim zdaniem w dużej mierze zostały zmarnotrawione.
Dziękuję. Pan poseł Stanisław Orzuk.
Czcigodni państwo, czcigodni ojcze. Ja w pełni zgadzam się tutaj z panem posłem, z kolegą Markiem Grubarczykiem, profesorem Karolem Karskim oraz przyjacielem Zbigniewem Kuźmiukiem, tylko dodam jedną rzecz. Mówiąc o Nord Streamie, to trzeba pamiętać o tym, że praktycznie jest położony na dnie, nie zakopane, tylko położony na dnie dwie rury, a ma być cztery. Mówiąc o wspólnej polityce energetycznej, to mówmy, że jest to fikcja. Bo jeśli gaz rosyjski w Wielkiej Brytanii, we Francji, w krajach Beneluxu, w Niemczech jest o 1/3 tańszy, to jak można to inaczej powiedzieć? Musimy brać pod uwagę jedną rzecz, że jeśli chodzi o resztę przemysłu ciężkiego, polskiego przemysłu ciężkiego, to w 96% opiera się na węglu, węglu brunatnym i węglu kamiennym. Musimy też być świadomi tego, że problem Śląska w kopalni naszych węglowych opiera się na tym, że do Polski trafia węgiel z zewnątrz i to jest dziwne, że w oficjalnych komunikatach mediów publicznych dowiadujemy się o rekordowych transportach drogą morską węgla z zewnątrz, natomiast nasz węgiel leży na hałdach. Kolejna sprawa, ograniczenie emisji, tutaj kolega poseł Zbigniew mówił dokładnie o tym, jak to wygląda, natomiast bądźmy świadomi jednej rzeczy, że emisja dwutlenku węgla do atmosfery krajów Unii Europejskiej to około 20%, nawet mniej światowej emisji. W związku z tym ograniczenie o 20% tych 20%, jakie da efekty? Dlaczego się nie mówi o tym, że powinni ograniczyć przede wszystkim ci główni emitenci, a to jest Chiny, to są Indie, to jest Rosja, Ukraina, ale nie zapominajmy o Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz
Brazylia,
RPA. Dlaczego się o tym nie mówi? Natomiast wdrożenie pakietu klimatycznego doprowadzi do likwidacji reszty naszego przemysłu ciężkiego. I jeszcze kolejna sprawa. Szanowny ojcze, ojciec mówił o niezbędnych nakładach, ażeby energetyka w szerokim tego słowa znaczeniu funkcjonowała. Stan na naszych linii przesyłowych jest katastrofalny. W najbliższych 10 latach powinno się zainwestować w modernizację linii przesyłowych około 150 miliardów złotych, czyli połowa budżetu Polski, ażeby doprowadzić do stanu używalności właśnie linii przesyłowych. Jeśli dalej ta polityka energetyczna naszego rządu, takie działanie, jakie jest dotychczas, będzie nadal tak wyglądać, to grozi nam katastrofa. Czas na zmiany.
A jak panowie oceniają, która z gałęzi gospodarki naszej jest jeszcze silna, na której, nie wiem, można by się opierać, która może być takim kołem zamachowym, bo co rusz, i myśmy też rozmawiali, że no nie najlepiej jest właśnie z górnictwem, nie najlepiej ze stoczniami. Ostatnia chociażby batalia o stocznię Gryfino, tak? Jeżeli
Gryfia.
Stocznia Gryfia. Czy panowie widzą takie punkty, czy takie miejsca na naszej mapie geograficznej, gdzie rzeczywiście coś się dzieje, że to nie jest, no nie wiem, takie bicie piany albo takie mamienie nas, że rzeczywiście jest ten wzrost gospodarczy, bo mogliśmy skorzystać, i pytanie, jak skorzystaliśmy ze środków unijnych, które miały nam pomóc, miały być takim zastrzykiem, i czy to jest wykorzystane? Jakie sektory właśnie gospodarki, gdy myślimy o bezpieczeństwie też Polaków, czy o rozwoju naszego państwa, i że rzeczywiście możemy być partnerem, możemy z kimś kooperować, możemy z kimś konkurować, i co więcej, możemy się też jako Polska przyczynić do bezpieczeństwa, bo tak wiele się o niej mówi, o tym bezpieczeństwa Europy, tak, że z nami my nie będziemy tylko tymi, u których się coś tam sprzedaje, ktoś zarabia, ale rzeczywiście ktoś weźmie nas pod uwagę jako partnera do prawdziwej współpracy. Pan poseł Grubarczyk.
Jest taki przemysł, który nie został sprywatyzowany, który nie został rozgrabiony. Ja już o nim mówiłem. Ta idea została zapoczątkowana przez nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest chemia. To jest wielka synteza, proces wielkiej syntezy chemicznej.
Ale głośno było i o azotach, i o puławach, tak?
Jest, to jeszcze mamy policję, jeszcze mamy policję, jeszcze mamy Tarnów. Dzisiaj, w związku z tym, że nie została zablokowane, zostały wszystkie procesy prywatyzacyjne podczas naszego rządu. Zebraliśmy na tą okoliczność ogromną falę krytyki, że nie prywatyzujemy, że nie czynimy rynkowej właśnie tego przemysłu. Dzisiaj okazuje się, i po naszych naciskach powstała duża grupa właśnie chemiczna,
która
kumuluje, dokładnie, która kumuluje wszystkie zakłady chemiczne, dużej chemii, produkcja nawozów, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja bieli tytanowej i tak dalej, poszczególnych...
Technologia produkcji grafenu.
Dokładnie, kolejne poszczególne kwasy siarkowy czy solny, które produkujemy, to jest konkurent na skalę światową. Odgrywamy ogromną rolę. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że to nie jest żadna spółka prywatna. W dalszym ciągu ma nad tym nadzór minister i podlega to pod Ministerstwo Skarbu Państwa, i to jest odpowiedź na te wszystkie procesy, które dokonała liberalna Polska, czyli procesy prywatyzacyjne w ramach uczynienia rynkowych i opłacalnych biznesów w poszczególnych działkach. Tak jak doprowadzono i wmówiono ludziom, i to jest najgorsza wina, którą ponosi Donald Tusk. Wmówił ludziom, że przemysł stoczniowy trzeba zlikwidować, sprywatyzować, bo on musi być opłacalny. I tutaj popatrzymy 100 kilometrów za granicą Polski, mówię o Szczecinie, 100 kilometrów o granicy za granicą Polską. Okazuje się, że funkcjonująca społeczna gospodarka rynkowa, bo tak to się nazywa w Niemczech, mówił o tym pan poseł Kuźmiuk, jak to partycypują poszczególne biznesy, poszczególne kapitały, czy to landowy, czy federalne, w tym procesie, czyniąc tej gospodarki i z tego biznesu bardzo dobrze funkcjonujące firmy. One przeżywają problemy, jak wszędzie, ale one po prostu nie upadają. One nie upadają. To chodzi o tysiące miejsc pracy. To chodzi również o całą politykę. Tak jak mówił pan profesor Karski, mamy wspólną politykę energetyczną i cóż to znaczy? Że musimy zlikwidować kopalnie węglowe, że musimy zlikwidować elektrownie. Tutaj skandaliczna decyzja rządu w kwestii likwidacji Dolnej Odry, elektrowni niezwykle ważnej, która spala około 2,5 miliona ton węgla, a nam zalega 5 milionów ton węgla w kopalniach i one plajtują, ale rząd likwiduje tą działkę. To wszystko pokazuje, tak jak mówił właśnie pan poseł Orzuk, w jakim kierunku ten kraj zmierza. To są najgorsze rozwiązania w kontekście gospodarczym, które właśnie powodują utratę tysięcy miejsc pracy.
Dziękuję, pan profesor Karski.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mieszkańcom naszych regionów, między innymi tych, z których kandyduję w tej chwili do Europarlamentu, mieszkańcom Podlasia, Warmii i Mazur, wmawia się, iż powinny one pozostać skansenami, że jest tam zielono, świeże powietrze, więc zajmujcie się rolnictwem, może turystyką. Lekkim przemysłem przetwórczym. Przecież turystyki nie można się utrzymać w tego typu klimacie. Jeśli mamy do czynienia z sezonem trwającym, jeśli dobrze pójdzie, to 3 miesiące, a zazwyczaj około 2 miesięcy. Powinniśmy wreszcie zerwać z tą sytuacją, w której polski przemysł jest likwidowany. Polska stała się jednym wielkim rynkiem zbytu. Należy korzystać ze środków strukturalnych, nie tylko dla budowy dróg czy linii kolejowych, co jest bardzo potrzebne, ale także trzeba pamiętać o tym, że z tych środków można zakupywać na przykład nowe linie produkcyjne. To nie może być skansen. Powinny powstawać normalne zakłady pracy, należy stawiać na nowoczesne technologie. Dlaczego tutaj mają nie powstawać komputery? Dlaczego tutaj mają nie powstawać fabryki samochodów? Jesteśmy przecież bardzo konkurencyjni, między innymi.
Dlaczego nie możemy budować statków? No dlaczego? Co stoi na
No właśnie, na podstawie właśnie tych samych przepisów unijnych okazało się, że polskie stocznie muszą zostać zlikwidowane, natomiast okazuje się, że przepisy unijne dopuszczają pomoc publiczną dla stoczni niemieckich we wschodnich landach i które mają się teraz tym lepiej, ponieważ straciły konkurencję ze strony stoczni polskich.
Bo też, panie profesorze, funkcjonowało przy tych upadłościach, przy likwidacji bardzo często takie hasło, że no coś jest nieopłacalne, tak, bo się, nie wiem, zmieniła się sytuacja, bo teraz gdzieś na wschodzie, tak, nie wiem, czy Indie zaczęły produkować, czy Chiny może zaczęły produkować statki, Australia, no kto by to pomyślał, tak, że ktoś może być tutaj konkurentem, albo ktoś od nas nie będzie kupował statków, że to się nam nie opłaci. Jak do tego doszło, że było dobrze, mieliśmy renomę, tak, budowaliśmy dla siebie statki i na eksport i naraz to wszystko się rozpadło.
Ale jakoś okazało się, że nie ma dekoniunktury dla stoczni niemieckich. One zostały wręcz...
Choć one produkują drożej pewnie.
Aczkolwiek zostały one wzmocnione poprzez to, że nie mają już polskiej konkurencji. Tutaj pan poseł Grubarczyk zwracał uwagę na to, że mamy do czynienia z nierównomiernym traktowaniem tych podmiotów. To jest tak, proszę państwa, że konkurencyjność musi być jedna w Unii Europejskiej. Nie można zachowywać przepisów dotyczących wschodnich landów niemieckich, ponieważ najbiedniejszy wschodni land Niemiec jest i tak o wiele bardziej bogatszy niż najbogatszy region Polski, więc te przepisy nie mają żadnej racji bytu. musimy pamiętać, że w Unii Europejskiej trzeba twardo stawiać polski interes, przedstawiać nasze propozycje. Jesteśmy tam po to, aby to dla Polski i dla Polaków sytuacja gospodarcza, sytuacja polityczna była korzystniejsza. To też nie jest tak, że jeśli my coś proponujemy to i coś zyskujemy, to ktoś inny musi tracić. Na zasadzie synergii mogą zyskiwać wszyscy. Ale nie można zapominać, że my jesteśmy w Unii Europejskiej po to, żeby u nas było lepiej. Jeśli ma być gorzej, to nie należy tego czynić. Jednocześnie pamiętajmy, że gdy premierem był Jarosław Kaczyński, to żadna Komisja Europejska nie ważyła się nawet wydać decyzji o zamknięciu polskich stoczni, bo premier Jarosław Kaczyński po prostu powiesiłby na kołku taką decyzję i absolutnie by jej nie wykonał. Natomiast gdy tylko przyszedł rząd Donalda Tuska, to decyzja została wydana i skwapliwie została wykonana natychmiast.
Dziękuję, pan poseł.
Ojciec pytał o dziedziny, w których, które mogą być podstawą polskiej gospodarki. Ja zacznę od tego.
No, bo patrząc na 10 lat raport, to handel, motor rozwoju gospodarki, handel.
No, więc, no właśnie, jeżeli ojciec pozwoli, więc zacznę od tego stwierdzenia posła Grubarczyka. To rzeczywiście zablokowanie prywatyzacji tych zakładów przemysłu chemicznego pozwoliło teraz stworzyć swoistą perłę w koronie, grupę Azoty, o którą zabija się cały świat. No, mieliśmy zupełnie niedawno próbę tak zwanego wrogiego przejęcia tej grupy przez rosyjskiego biznesmena, wprawdzie działającego na Zachodzie, który próbuje, no w tej chwili ma około 15% akcji całej grupy i próbuje dojść do 20%. Tu na szczęście rząd się obudził, mimo tego, że jak dowiedzieliśmy się z prasy, przy wejściu tego rosyjskiego biznesmena na polski rynek bardzo pomagał mu były prezydent Kwaśniewski, a nawet doradca premiera Tuska, Jan Krzysztof Bielecki. Ale to jest rzeczywiście zablokowanie prywatyzacji i stworzenie rzeczywiście wielkiego przedsiębiorstwa, które ma szansę w tej konkurencyjnej gospodarce. Druga to wbrew pozorom jest energetyka. My mamy cztery wielkie koncerny energetyczne, mające elektrownie oparte głównie na węglu i jeżeli zablokujemy to szykanowanie węgla w Europie, to one mają oczywiście przyszłość. Natomiast też no, potrzebne są inwestycje w nowe bloki węglowe o wyższej wydajności i nie taka polityka jak obecnie rezygnacja z tych inwestycji. Ja tutaj ze swojego okręgu wyborczego wymienię takie przedsięwzięcie, które rzeczywiście jest na miarę skandalu. Jeden z tych koncernów zrezygnował z budowy, jest elektrownia w Ostrołęce, potrzebny jest tam nowy blok, ponieważ tamten istniejący dobiega swojego zużycia technicznego i proszę sobie wyobrazić, wycięto kilkaset hektarów lasu, były zgody pod tę inwestycję, wydano 300 milionów złotych na przygotowanie terenów i nagle dowiadujemy się, że ten rząd rezygnuje z tej inwestycji, a jest to elektrownia najdalej wysunięta na północny wschód Polski. Jeżeli zużycie techniczne spowoduje konieczność zamknięcia tych istniejących bloków, to tak naprawdę cały północny wschód będzie bez źródła energii na dużą skalę. Taka decyzja strategiczna została zablokowana mimo poniesienia olbrzymich kosztów. To jest polityka absolutnie antypolska.
A gdzie się chce zlokalizować elektrownię atomową?
Gdzieś na Pomorzu, ale proszę ojca, tu jest gorszy wariant. Tu prawdopodobnie były na razie w związku z sytuacją na Ukrainie i tą agresją rosyjską, te rozmowy wyciszono, ale byłyby, to mówili Rosjanie otwartym tekstem, że budowa elektrowni atomowej w Kaliningradzie, nie przejmujcie się Polacy, nie potrzeba wam tam elektrowni w Ostrołęce, nowej, wydajnej, bo kupicie tani prąd z elektrowni atomowej, którą my wam wybudujemy. Teraz nikt nie chce się do tego przyznać, że takie porozumienie było negocjowane, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że zatrzymanie tej inwestycji to było,
ale znowu zależność.
Było pokłosie tego, żeby od Rosjan kupować tę energię z elektrowni atomowej. Jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze wymienię przemysły tutaj niejako zwracając się w stronę posła Ożoga. No taką przyszłością może być przemysł lotniczy.
Tak, powiedzieć.
Dolina Lotnicza, no to właśnie województwo podkarpackie. To bardzo proszę, Stanisławie, kontynuuj.
O tym chciałem powiedzieć, natomiast ja wcześniej się odniosłem do stwierdzenia ojca. Ojciec stwierdził, powiedział, że notowany jest, był wzrost gospodarczy. Jest to symboliczny wzrost gospodarczy. Możemy mówić, że praktycznie tego wzrostu gospodarczego nie ma. Nie możemy mówić o recesji, jak w innych krajach. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że to nie jest zasługa rządu Donalda Tuska, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy to dzięki małym, średnim przedsiębiorcom, a przede wszystkim samorządom terytorialnym. I żeby nie być gołosłowny, kilka faktów. W latach 2009, 2010, 2011 samorządy rocznie wydawały na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, około 43 miliardów złotych rocznie. W tym samym czasie sektor rządowy wydawał około 15 miliardów złotych, czyli widzimy, kto poniósł ten główny wysiłek, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy kraju. Przy czym powiem, że samorządy zapłaciły straszną cenę, bo trzykrotnie wzrosło zadłużenie z 24,5 miliarda do ponad 70. Natomiast inaczej jest liczone zadłużenie, wskaźnik zadłużenia, czy też próg maksymalny w przypadku sektora finansów publicznych, a inaczej w przypadku sektora finansów samorządowych. Samorządy mogą się zadłużyć do 60% swoich dochodów. Natomiast jeśli chodzi o dług publiczny, to jest do 60% produktu krajowego brutto, przeliczając to na pieniądze, to 3,5-roczne budżety państwa. I nie rozumiem, dlaczego tak zwana reguła wydatkowa, czyli te reguły ostrożnościowe, mają dotykać tylko i wyłącznie przede wszystkim samorządów, a nie całego sektora finansów publicznych, czyli sektora rządowego. I jeszcze jedna rzecz podam. Jeśli chodzi o pożyczki, kredyty czy emitowane obligacje wieloletnie, samorząd w 100% wydaje na wydatki majątkowe. Natomiast w przypadku zaciąganych zobowiązań przez sektor rządowy około 5% to są wydatki majątkowe, czyli na rozwój, na inwestycje, a 95% to są po prostu pieniądze przejadane. Natomiast jeszcze jedną rzecz przed tym pytaniem, czy zachętą tutaj mojego przyjaciela posła Kuźmiuka, powiem coś takiego. Rząd polski szczyci się, szczególnie minister rolnictwa, o rewelacyjnym wyniku handlu zagranicznego w obszarze produktów rolnych. Szanowni Państwo, tylko co my eksportujemy? Zgodnie z obowiązującym prawem, my jesteśmy czołowymi eksporterami owoców cytrusowych, kawy i herbaty. Natomiast jeśli chodzi o produkty rolne, te polskie produkty rolne, to po prostu nie istniejemy. Niestety dzieje się tak w świetle obowiązującego prawa. Ubolewam nad tym też, że nie potrafiliśmy utrzymać, czy też wypracować marki narodowej. Potrafili to zrobić, zadbać o to Czesi, Węgrzy, Rumunii również, mam na myśli przemysł samochodowy, gdzie rozwój przemysłu samochodowego w tych wymienionych przeze mnie krajach jest kilkanaście razy wyższy, kilkaset procent wyższy, aniżeli w przypadku Polski. Natomiast należy również to samo powiedzieć o przemyśle maszynowym. My niestety stoimy w miejscu. Natomiast kraje naszego regionu, środkowo-wschodniej Europy, rozwijają się, o czym nie można powiedzieć o naszej gospodarce. I teraz do produktu, jak gdyby w takiego sztandarowego, chociaż produkt to za słabe określenie, nie tylko mojego pięknego Podkarpacia, ale Polski, to jest Dolina Lotnicza. Mówimy o tym, że nie wszystkie prywatyzacje, i możemy podawać tutaj przykłady, zostały fortunnie dokonane, fortunnie przeprowadzone.
Większość źle.
Większość źle i możemy się dopatrywać wielu błędów. Powiedziane to jest delikatnie. W Rzeszowie powiedziałbym o prywatyzacji na przykład Zermera. Natomiast jeśli chodzi o prywatyzację WSK Rzeszów, WSK Mielec, zostały to przeprowadzone wzorcowo. I te dwa zakłady naprawdę produkują wysokiej klasy nie tylko części do samolotów, ale tak samo w przypadku WSK Mielec cały produkt Black Hawk. Natomiast w przypadku WSK Rzeszów to są silniki do F-16. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o jednym przedsięwzięciu, o jednej produkcji, o której bardzo mało się mówi, natomiast niesłusznie.
Też podkarpackie?
Podkarpackie. Mówię, tutaj mam na myśli Krosno, gdzie naprawdę na skalę światową znany producent ultralekkich samolotów, które cieszą się olbrzymim zapotrzebowaniem na rynkach światowych, należałoby wesprzeć tego typu przedsięwzięcia i naprawdę może być to bardzo piękna marka właśnie polska.
Tak, panowie, wspomniałem o tym, że handel jest tym motorem, później regionalny lider, czyli jako region lider handlu usługami i tam mamy duże wpływy, ale Polska weszła do czołówki unijnych eksporterów z następujących towarów. Sprzętu gospodarstwa domowego, wyprodukowaliśmy najwięcej sprzętu AGD w Unii Europejskiej na około 3 miliardy euro. Mebli, jesteśmy drugim producentem po Chinach. Produktów przemysłu motoryzacyjnego, jesteśmy czołowym eksporterem części samochodowych, a dodatkowo jesteśmy największym w Unii eksporterem autobusów i mikrobusów. Nie wiem, czy to teraz nie jest jakoś tam zagrożone. Telewizorów i ekranów LCD. Pewnie to nie nasze produkcje, ale to jest ta sprawa kosmetyków. Też chyba nasze firmy kosmetyczne zostały wykupione i może dlatego tak to się dzieje. Produktów rolno-spożywczych, pan tutaj poseł o tym wspomniał.
Ale powiedział też o strukturze, proszę ojca.
W ostatnich latach staliśmy się między innymi liderem w eksporcie żyta, mrożonych owoców, na przykład truskawek, a także jednym z największych eksporterów drobiu, jaj, soków, przetworów z warzyw i owoców oraz tytoniu. I to byłoby na tyle.
Tak, tylko tyle. Natomiast jeśli chodzi o cel nasz i przyszłość, to powinniśmy we właściwy sposób wykorzystać pieniądze ostatniej perspektywy finansowej 2014-2020, gdzie jesteśmy jako Polska beneficjentem netto. I te pieniądze powinny być wykorzystane przede wszystkim na przedsięwzięcia prorozwojowe, na badania i rozwój, bo tylko to może dać szansę na rozwój gospodarczy, czyli wzrost na poziomie ponad 4% PKB, bo tylko taki wzrost daje szansę tworzenia nowych miejsc pracy. Przypomnę, że w latach 2006-2007 za rządów Prawa i Sprawiedliwości powstało ponad 1 250 000.
Ale wtedy wzrost wynosił prawie 7% PKB.
Tak, no, to chciałem powiedzieć, dochodził do 7% PKB i tylko w takich warunkach jest możliwe tworzenie nowych miejsc pracy. A w tej chwili, czcigodny ojcze, szanowni państwo, jeśli mówimy o spadku bezrobocia, to jest to wynikiem niestety kolejnej, następnej fali emigracji i od 1 maja otwarte są rynki pracy dla Polaków w Szwajcarii. I wszyscy spodziewają się kolejnej tej fali emigracji z tego względu. I to niestety ubolewać należy nad tym, że wyjeżdżają młodzi, świetnie wykształceni młodzi Polacy.
Panowie, proszę, pan profesor Karski.
Nawiązując do słów posła Orzaga, chciałem powiedzieć, że nie możemy się godzić na to, aby ta perspektywa finansowa była ostatnią, w ramach której otrzymujemy środki na inwestycje w Polsce, na wyrównanie poziomów dysproporcji infrastrukturalnych. Pamiętajmy o tym, że budżet Unii Europejskiej, te 7-letnie plany finansowe przyjmowane są jednomyślnie. Polityka spójności jest jedną z głównych polityk traktatowych. W związku z tym, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, byliśmy zapewniani o tym, że te programy będą miały charakter stały, a nie charakter odnawianych bądź nieco 7 lat programów incydentalnych. Dlatego też należy dążyć do tego, aby polityka spójności była przekuta w stałe ramy, aby przepisy dotyczące przekazywania środków na inwestycje w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej miały charakter stały, tak aby gdy za 7 lat spotkają się przedstawiciele rządów państw członkowskich negocjować nowe 7-letnie ramy finansowe, zastanawiali się nad tym, ile środków finansowych wlać do tego systemu, a nie nad tym, czy ten system ma istnieć, ewentualnie według jakich parametrów mają być te środki rozdzielane. Przykładowo wszystkie województwa wschodniej ściany Polski, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie należą do grupy 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, 20 najsłabiej rozwiniętych infrastrukturalnie regionów. W związku z tym, jeśli na poziomie Unii Europejskiej tworzone jest prawo dotyczące 28 państw członkowskich, to trzeba pamiętać, że z polityki spójności, w ramach polityki spójności beneficjentami będą te wschodnie regiony Polski. Po to przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, aby te dysproporcje infrastrukturalne były wyrównywane. I jeśli w tej chwili nam się mówi, że za 7 lat staniemy się już płatnikiem netto, to nie powinniśmy się na to godzić. Nie możemy przyjmować tego biernie.
I dlatego, drogi Karolu, trzeba wygrać te wybory.
Tak, dlatego to trzeba wygrać.
Do wyborów parlamentarnych włącznie. Proszę ojca, dwa zdania tylko dotyczące konsekwencji tych procesów prywatyzacyjnych, o których mówił poseł Grubarczyk. Otóż rzeczywiście rządy liberalne to nacisk na prywatyzację, ale w tej chwili możemy już oszacować koszty tej operacji z przełomu lat 80., 90., a później także 90. Otóż różnica pomiędzy wytworzonym w Polsce PKB, czyli tym, co w Polsce wytworzono, a tym, co podzieliliśmy, czyli produktem narodowym brutto, od 2000 roku do 2012 roku, to różnica 500 miliardów złotych. A więc z tego, co wytworzyliśmy, tyle wyjechało poza granice naszego kraju i to, co podzieliliśmy się, było o taką, podzieliliśmy pomiędzy Polaków, było o tyle kwotą mniejszą.
Dwa budżety roczne.
Tak, policzył to pan profesor Rzeżyński. To są konsekwencje prywatyzacji, to są dywidendy, to są zyski już po podatkowaniu wywiezione przez nowych właścicieli majątku. I tutaj przy tej okazji zawsze mam obowiązek wymieniania jednego nazwiska. Pana posła Pęka, który startuje, tak się składa, w wyborach europejskich z Małopolski, który zawsze rzeczywiście z trybuny sejmowej to podkreślał, że jeżeli będziemy masowo prywatyzowali polski majątek, to w przyszłości będzie tak, że w Polsce będziemy mieli wytwórczość, ale zyski z tej wytwórczości będą płynęły poza granice naszego kraju. I tak jak powiedział przed chwileczką, dopowiedział poseł Orzuk, prawie dwa budżety w ciągu 12 lat po roku 2000 wyjechały poza granice naszego kraju całkiem legalnie. Całkiem legalnie, bo to są dochody z posiadanego przez zagranicę w Polsce majątku.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ocena bezpieczeństwa gospodarczego Polski to temat naszych rozmów niedokończonych w naszym studiu. Pan poseł Stanisław Orzuk, pan poseł Marek Grubarczyk, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk i pan profesor Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych. Panowie też kandydują do Parlamentu Europejskiego. Telefony do studia do Radia Maria, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają nasz program poza Polską, 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Grażyna Żuromina. Proszę księdza, ja bym chciała się zapytać, niech by panowie powiedzą, goście w studio, dlaczego nic nie jest nagłośnione to, że Tusk zabrał uzupełniające dopłaty rolnicze, to jest z budżetu państwa.
tą sprawę tylko pani chce poruszyć, czy jeszcze jakieś pytanie?
No to no, tak mnie nurtuje to, bo to teraz wybory są, a w ogóle nic nie jest nagłośnione. Żadna partia nic na ten temat ani słowa nie powiedziała.
Poprosimy ekonomistę pana posła Kuźmiuka, dobrze?
Dobrze, dziękuję ślicznie.
Tradycyjnie zajmuje się także rolnictwem i rzeczywiście, proszę państwa, to jest konsekwencja tego, co stało się w Brukseli. Otóż przypomnieliście sobie państwo, pojechał pan minister Kalemba do pana premiera Tuska i ogłosili sukces negocjacji nowego budżetu unijnego. A ten sukces polegał na tym, że z koperty Wspólna Polityka Rolna przeniesiono około 8 miliardów euro do koperty Fundusz Spójności. Dzięki temu pan premier Tusk wykazał się przed polską opinią publiczną skutecznością, że na politykę spójności ma 300 miliardów złotych, natomiast w rolnictwie brakuje owych 8 miliardów euro na 7 lat. I to, co pani mówi, że wycofano się z dopłat dodatkowych dla rolników, to jest konsekwencja tego, że w budżecie nie ma pieniędzy. Ja powiem bardzo otwarcie. Polskie Stronnictwo Ludowe w Brukseli podczas tych negocjacji sprzedało polską wieś Donaldowi Tuskowi, pozwoliło mu odnieść sukces, który obiecywał w kampanii wyborczej, a teraz polscy rolnicy, właśnie tacy jak słuchaczka, będą ponosili tego konsekwencje. Natomiast jakby ojciec posłuchał tego, co mówią posłowie PSL-u, kandydaci do Parlamentu Europejskiego, to znowu obiecują złote góry, ale twarda rzeczywistość jest już taka. Jest już taka, jak powiedziała rolniczka. Dopłaty zamiast większe, bo oni je obiecali w kampanii wyborczej, będą coraz mniejsze. Rolnicy teraz się dopiero dowiedzą, jakie są skutki tych negocjacji i tego dzielenia tortu. Przypominam, że było takie dzielenie tortu i pan premier wzywał pana ministra Kalembę, żeby te kolejne porcje rozdawał tym osobom obecnym w Brukseli. Tam było słodko, a polskim rolnikom, jak słychać, jest już gorzko.
Dziękuję pan poseł.
Ja dodam do tego, co powiedział mój przyjaciel tutaj, poseł Kuźmiuk, jedną rzecz. Wspólna polityka rolna, bo jest takie hasło, to jest fikcja. My możemy mówić co najwyżej i posłużę się konkretem. Dyskryminacją polskiego rolnictwa. Bo jakżeż to można inaczej nazwać fakt, że polski rolnik dostaje 1/3 dopłat tego, co dostają inni rolnicy tak zwanej starej Europie. I jeszcze jedna rzecz do tego w uzupełnieniu do posła Kuźmiuka. Totalna bzdura i nieprawda jest, że nakłady na wspólną politykę rolną w naszym państwie rosną. Konkrety. W 2013 roku na wspólną politykę rolną w Polsce było przeznaczonych 28 miliardów, prawie 900 milionów złotych. Natomiast w przyszłym roku jest zapisane 19,5 miliarda. Czyli różnica o 10 miliardów.
Złotych w ciągu roku.
W ciągu roku. Szanowni Państwo, czcigodny ojcze, to są dane z budżetu państwa na rok 2014. Zapraszam do sprawdzenia tych moich słów w budżecie państwa. Znajdziecie Państwo to na stronie internetowej ministra finansów, kancelarii Sejmu. To jest oszustwo.
Tu jeszcze ważna rzecz, jedną, którą chciałbym dodać. Ojcze, w kwestii negocjacji, które się odbyły i roli, jaką odegraliśmy jako grupa polityczna EKR. Bo obrzucano nas, wiele nam zarzucano, że Anglicy są tacy i nieowacy.
Siły sprawczej. Tak?
I tutaj muszę wspomnieć pana posła Janusza Wojciechowskiego, tak, który doprowadził w Wilnie. Podpisaliśmy konwencję razem z Brytyjczykami,
którzy tak naprawdę są przeciwni wspólnej polityce rolnej, a tu nas popierali.
A oni podpisaliśmy razem, że dążymy do wyrównania dopłat. Tak. Słynna poprawka 500 wspólnej polityki rolnej, mówiąca o tym, że Europa ma mieć wyrównane stawki. Co się stało? Myśmy głosowali za, potrafiliśmy przekonać, natomiast niestety PSL, Platforma Obywatelska w grupie IPP nikogo nie przekonała do tego. I co się stało? No, że mamy cały czas mniej. I to jest efekt tej wspólnej polityki, którą ponieśliśmy, ale w tym świetle nawet Parlament Europejski wnioskował o 36 miliardów euro dla Polski. A co przywiozło PSL i Platforma? 28 i dzisiaj słyszymy, że to jest sukces. I tu jest ta odpowiedź do pani Grażyny, że jak mamy to powiedzieć, skoro proszę zwrócić uwagę, jak media mętnego nurtu to przedstawiają tylko jako sukces. A to jest największa porażka, jaką poniosło rolnictwo w tych negocjacjach.
Sprzedano polską wieś.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, czy słychać mnie, bo ja jestem w drodze.
Słychać dobrze, prosimy.
I, czy jest zasięg? Czy słychać jako tako?
Teraz dobrze słychać. Dobrze, ojcze dyrektorze, słychać. O, chyba powiedziałem na wyrost. No. Pan profesor Karski, bo chciał też słowo powiedzieć.
Chciałbym jako profesor prawa międzynarodowego powiedzieć, że nierówne dopłaty dla polskich rolników w stosunku do tych, które otrzymują rolnicy w innych częściach Unii Europejskiej, są niezgodne z unijnym prawem traktatowym. Traktat akcesyjny przewidywał derogację wyłącznie do końca 2013 roku. Od początku roku 2014 te dopłaty powinny być równe. To, iż rząd Donalda Tuska zgodził się na nierówne dopłaty, jest nie tylko działaniem niezgodnym z prawem unijnym, ale także działaniem godzącym w interes polskiej gospodarki. Przecież te dopłaty to nie są tylko środki, które otrzymują konkretni ludzie. Oczywiście to jest ważne dla poszczególnych rolników i otrzymujących, ale rolnictwo jest poważną częścią polskiej gospodarki. W ten sposób polskie rolnictwo, polska gospodarka w tej części staje się mniej konkurencyjna w tym zakresie w stosunku do rolnictwa, do gospodarek innych państw Unii Europejskiej. To było działanie na szkodę Polski, na szkodę polskich rolników i powinniśmy działać w tym kierunku, aby w przyszłej perspektywie finansowej za 7 lat już nikt nawet sobie nie wyobrażał, że te dopłaty mogą być nierówne. Natomiast w tej chwili powinniśmy doprowadzić do tego, aby te niezgodne z unijnym prawem traktatowym regulacje zostały zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale jesteśmy u progu czterech wyborów. Wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe, w przyszłym roku wybory parlamentarne, które daj Boże wyłonią nowy rząd, oraz wybory prezydenckie. Taką skargę powinien wnieść rząd polski. Ten, który jest w tej chwili, tego nie zrobi, ponieważ to on podpisał te niezgodne z traktatami unijnymi ugody. W związku z tym musimy jako Prawo i Sprawiedliwość wygrać wszystkie te cztery wybory i działać na rzecz Polski i Polaków.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie. Jadąc z Przemyśla, słucham właśnie w tej audycji poprzedniej, w telewizji i w radiu. I bardzo dziękuję, po prostu bardzo dziękuję. Ojciec Tadeusz, jak nie przedstawiłem się, przepraszam.
Kłaniam
tak,
się.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ale zanim chciałem jedną sprawę tylko poruszyć, ale przedtem może o tych rolnikach. Ja proszę wybaczyć, mało się znam na rolnictwie, tylko to, co słucham, uczę się od innych. I właśnie a propos tych dopłat i tak dalej, to ja słyszałem, że jeszcze ten minister rolnictwa planuje tak, że ci, którzy mają małe, mniejsze gospodarstwa, nawet po 10, 12, nie mówię już mniejsze, to te dopłaty, nie wiem, czy będą nieporównanie mniejsze niż ci, którzy mają, są wielkoobszarowe, mają gospodarstwa, ci będą mniejsze. A może, czy nawet nie wcale nie będą mieli niektórzy. Do czego zmierzam? Oni chcą likwidować mniejsze gospodarstwa. I to będzie następna krzywda ludziom. I to w ogóle sensu nie ma. No sensu nie ma. To jest wiele aspektów tej sprawy i to jest naprawdę, to jest następne niszczenie. Po prostu jak patrzę na to, jak się na wszystko, jak się niszczy Polskę, to po prostu to właściwie płakać chce się nad tą Polską. Akurat jutro mamy rocznicę zdobycia Monte Cassino. ileż takich zwycięstw Polska miała. Jak Polacy walczyli o wolność. To właściwie nasza historia jest pełna tych walk. Jest pełna też zwycięstw. Ale czy po to walczyli? Tylu walczyło, tyle ginęło, żeby teraz, za przeproszeniem, w ciągu paru lat to wszystko zniszczyć Polskę? Zniszczyć myślenie, mentalność. I tutaj niezwykle negatywną rolę odgrywają między innymi media, które są usłużne dla tych niszczycieli, prawda? Także niejedna uczelnia, czy niejeden wykładowca na uczelni. Wszystko, gdzie się dotknie człowiek, widać to niszczenie. Gdzie się dotknie człowiek? Ja mówię, po prostu tak telefonuję, żeby powiedzieć, ludzie, jest tylu dobrych ludzi. Dzisiaj jak zobaczyłem w Przemyślu, kochani, no to są naprawdę bardzo dobrzy ludzie. Tyle serca mają. Jak zobaczyłem, nawet to wystarczy na oczy popatrzeć. Wystarczy popatrzeć na ich reakcję, tych ludzi, już widać. Tacy dobrzy ludzie i tylu dobrych ludzi w Polsce. Jeżeli tylu dobrych ludzi jest, to czy nie powinni ci dobrzy ludzie wyjść do innych? Iść i tłumaczyć im. Przekazywać tę wiedzę, którą już mają, nawet od panów już. Przez ileś dni są różni ludzie, którym zależy na Polsce i chcą dlatego i służyć w Parlamencie Europejskim. To nie jest bagatelna sprawa. To nie jest tak sobie dla sportu czy dla wycieczki robi to, dla przyjemności. Tam trzeba będzie walczyć i takich ludzi wybrać, żeby oni walczyli o sprawy polskie. Żeby walczyli o zachowanie, o uratowanie cywilizacji łacińskiej. Przecież to, co się dzieje, to jest antycywilizacyjne. Antycywilizacyjne. I trzeba widzieć, w którym kierunku już poszedł w dużej mierze Zachód. Ale tam też są jeszcze porządni ludzie i chcą dobra i trzeba się z nimi jednoczyć. To są nasi sprzymierzeńcy. Unia Europejska jest. To jest fakt i trzeba wiedzieć, że to Unia Europejska może być szansą i jest szansą w wielu przypadkach, ale jest i zagrożeniem też w wielu przypadkach. Chociażby ta sprawa, którą lansuje teraz, wytoczyli jako swoje armaty ta nowa lewica gender. Kiedyś lewica miała hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, władza dla robotników i chłopów i tak dalej. I zobaczmy, co robili Rosjanie, lumpen proletariat, dopuszczali, niszczyli całą kulturę, niszczyli. Ile oni zniszczyli w czasie rewolucji październikowej i później? Co robił nazizm? To też była lewica. To też te same korzenie były. Jednego i drugiego. No i teraz ta lewica wytacza inne armaty. Między innymi ciągle to walka z Kościołem, walka z duchowieństwem, na każdym kroku. I tylko popatrzeć, kto w Polsce to robi. I trzeba, żebyśmy wszyscy analizowali sobie, wszyscy Polacy, żebyśmy mieli trochę pamięci też. Łącznie z tym, co obiecują, jak kłamią. To jest jedno wielkie kłamstwo, no. To jest jedno wielkie, jak mówią, że jest tak, to jest na pewno inaczej. Jak obiecują to, czy to na pewno będzie coś innego. I tak dalej. No, troszeczkę pamięci. Ja mówię, człowiek do człowieka. I jedno jest ważne teraz, żebyśmy wszyscy poszli do tych wyborów i wybrali naprawdę tych ludzi, którym zależy na cywilizacji tej, zachowaniu cywilizacji, zachowanie tego, co Polskę czyniło piękną jakąś także w oczach innych i tak. To jest takie wszystko proste. Trzeba iść po prostu. Trzeba iść do wyborów i wybrać najlepiej. Najlepiej. Nie wybierać szkodników. Jak ja patrzę, jak oni, proszę zobaczyć, ta strona ma cały czas dojście do mediów tych i publicznych, które są rządowe, co to dużo gadać, czy reżimowe, i te prywatne, prawda? Ma dojście. No to na przykład, co Solidarna Polska robi ten spot i pani poseł
Kępa?
Beata Kępa mówi tam, żeby czy chcesz gender, czy chcesz, żeby dzieci twoje były wychowane przez homoseksualistów. Też tam takiego tam mówi. No i z tego powodu nie chcą jej przyjąć, nie chcą im przyjąć tego spotu. Już się objawiają, co to jest. Już powinniśmy wiedzieć. Albo cały czas, cokolwiek, no to gdzie jest Platforma, czy tam inni, to czy tam ci rządzący, to już są. Cały program jest przygotowany, cały czas na sukces. Nawet jakieś jedzenie gdzieś u kogoś pokazują. Jaki to dobry człowiek, jaki on równy, jaki... I wszystko obliczone, jedna wielka manipulacja, obliczone na to, żeby manipulować ludzi, żeby ludzie mieli jak najlepszy obraz i żeby zagłosowali właśnie tak. A w sumie przeciwko sobie, na swoją krzywdę, na krzywdę swoich dzieci, na przyszłość. I dlatego no, trzeba myśleć, samo to, jak ja patrzę, taka partia szkodząca jedna i widzę, że tego gościa biorą do różnych programów. Z obowiązku musimy niektóre programy te przynajmniej zerknąć przynajmniej. Patrzę, w TVN-ie jest, w Polsacie jest, jakimś tam znowu te różne kanały, później w Info jest, w Dzienniku jest, w Dyskusji jakimś pierwszym przy drugim programie jest. Jednego dnia w kilku miejscach. To jest robienie tym ludziom darmo, za darmowej kampanii i to jest celowe lansowanie lewicy przez media publiczne. Celowe lansowanie. To jest jakaś zmowa. Niewykluczone, że gdzieś jakieś polecenia są, że to robią. Albo to jedna wielka, wielcy koledzy jeden z drugim i tak robią. Dlatego tym bardziej katolicy powinni się zmobilizować. I Polacy tym, którym zależy, wszystkim, którzy są świadomi bardziej, uświadamiać innych, bo ludzie nie są źli. Ludzie z wielu dobrych... Zobaczyłem dzisiaj na południu Polski, kochani, no naprawdę taki kontakt z tymi ludźmi, to jest coś takiego, że człowiek tak naładowany wewnętrznie. Dlatego apel do tych wszystkich dobrych ludzi. Koniecznie iść, ale przedtem jeszcze uświadomić innych. Wszystkich uświadomić. Zobaczcie, to jest absolutnie likwidowanie Polski. To jest likwidowanie Polski. Na katechezie nawet samej słyszę w jednym z rejonów Polski, w przeciągu paru lat jest mniej o 50 tysięcy dzieci. Dlaczego? Demografia. Umiera Polska. Ile milionów, mówi się, że 2,5 miliona wyjechało z Polski. A kto to liczył? Wystarczy, jak księża po kolędzie chodzą i widzą, że w domu tylko starsi, a młodzieży mało co. Maturzystów w tym roku było mniej o 90 tysięcy niż w zeszłym roku. To też, to wszystko razem i te wyjazdy z Polski. I Polska nie dla Polaków widocznie. To jest jakiś jeden plan, wściekły plan likwidacji Polski. Likwidowanie przemysłu, i stocznie, i zakłady pracy. To, co Buzek zalał ileś kopalni. Kilkadziesiąt kopalni zalał. A Śląsk go wybrał później. Bo propaganda. Na Śląsku nie są ludzie źli. Ale im w głowie zamieszali. Cała prawda, całą dobę. Włączony ten telewizor. I tu bym powiedział, to też apel do słuchaczy Radia Maryja, widzów Telewizji Trwam. Mówcie ludziom, Jeżeli oglądasz tamtą telewizję, ten dziennik telewizyjny taki czy inny, to dla zwykłego zdrowia psychicznego zobacz, co jest w telewizji trwam. I porównaj sobie też, o czym mówią, o czym nie mówią. Ja na przykład patrzę, jak teraz oni, jest batalia o lasy w Polsce. No a o ziemi, ponad 500 tysięcy hektarów ziemi sprzedali, czy mówią w tych mediach reżimowych, to znaczy tutaj publicznych, czy w tych prywatnych, TVN-ach, Polsatach mówią o tym? Nie mówią o tym. Czy stają po stronie tych rolników, którzy walczą o tę ziemię? Nie. A więc to już jest podejrzane. A czy mówią o lasach, o ratowaniu lasów? Nie, nie mówią. Tylko mówią cały czas propaganda, jakbyśmy byli nie wiadomo gdzie. No. I dlatego jeden do drugiego iść i mówić. I iść na wybory i wybrać tych, którzy chcą dobrze dla Polski. Którzy się sprawdzili już i którzy są za cywilizacją łacińską, cywilizacją chrześcijańską, a nie jakieś barbarzyństwo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, ojcze. Proszę bardzo, panowie.
Ojciec dyrektor poruszył parę problemów, w tym tych rolniczych, więc ja tak szybciutko. Rzeczywiście pierwsza kwestia to jest sprawa wsi. Rzeczywiście trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, wieś jest amortyzatorem bezrobocia w Polsce. Mówimy o bezrobociu przekraczającym 2 miliony osób w kraju, ponad 2 miliony osób, którzy wyjechali za granicę i wreszcie około miliona, tak się szacuje, to są ludzie, którzy znajdują się w tych właśnie gospodarstwach o charakterze socjalnym. Nie ma zapotrzebowania na ich pracę, natomiast gospodarstwo rolne pozwala, to znaczy każe ich w swoisty sposób, bo oni się nie mogą zarejestrować jako osoby bezrobotne i wieś jest rzeczywiście amortyzatorem bezrobocia. Gdyby ci ludzie...
egzystencję.
Tak. Oni żyją na bardzo niskim poziomie i często te dopłaty, które teraz prawdopodobnie będą zabierane, pozwalają im jakoś godnie przeżyć. Nie zgłaszają się po zasiłki z pomocy społecznej. I druga kwestia, którą ojciec dyrektor poruszył, to jest ta sprawa sprzedaży polskiej ziemi. To tutaj tylko takie dane. Agencja Nieruchomości Rolnych miała zaplanowane dochody w 2013 roku ze sprzedaży ziemi 2 miliardy złotych i musiała je wykonać. A w 2014 roku ma zaplanowane dochody rzędu 4 miliardów złotych. A więc o 100% wyższe. I w związku z tym jest niejako w przymusie, żeby sprzedawać ziemię. Część oczywiście tej ziemi trafia do polskich rolników, ale wiemy, że na Pomorzu, tam u posła Grubarczyka, mamy tę sprawę
to
słupów.
To wielki problem.
Tak, i spółek, które niby są z polskim większościowym udziałem, a tak naprawdę to są spółki zagraniczne. I to one w dużej mierze płacą wysokie ceny, bo ich stać na to i rzeczywiście kupują polską ziemię.
Ale to ja dodam do tego, że w tej chwili na alarm, jeśli chodzi o sprzedaż polskiej ziemi, to bije już Najwyższa Izba Kontroli. Wiadomo, jaka jest ta izba, to nie jest z opozycji, tylko tutaj z prezesem na czele, czołowym politykiem do niedawna Platformy Obywatelskiej. Natomiast musimy wiedzieć o jednej rzeczy, o której się bardzo rzadko mówi, albo się nie mówi. Oto 1 maja w 2006 roku, już nie trzeba będzie, w 16 roku, już nie trzeba będzie szukać słupów, bo będzie wolny obrót polską ziemią. I to naprawdę brzmi dramatycznie.
Ten raport NIK-u jest miażdżący, jeżeli mógłbym tutaj kontynuować to, co powiedział pan poseł Orzuk. Raport NIK-u wskazuje, że zostało sprzedanych w przeciągu 2 lat tylko w województwie zachodniopomorskim 7,5 miliona hektarów ziemi. Tymczasem ja zapytałem ministra rolnictwa, ile w oficjalnych statystykach figuruje sprzedaży. Więc dostałem odpowiedź, że w całym okresie funkcjonowania ANR-u sprzedano półtorej miliona hektarów ziemi. Więc proszę zwrócić uwagę, jak jest kompletny, jak wygląda stan państwa i kompletny brak wiedzy na ten temat, co się dzieje. Raport NIK-u wskazuje jednoznacznie, że tam może dochodzić do działań korupcyjnych. Korupcyjnych, które polegają właśnie na wyprowadzaniu ziemi. A tyle Polski, ile polskiej ziemi. Tutaj też się kłania nasza ustawa, która została przedłożona w Sejmie. Tu pan poseł Kuźmiuk na pewno na ten temat ma więcej do powiedzenia, która ileż już jest bodaj rok czasu
rok jest
opóźniana, która zresztą w przygotowaniu pan profesor Karski brał też udział, a ona w trybie natychmiastowym hamuje sprzedaż ziemi i całkowicie eliminuje możliwość podstawiania słupów właśnie w kwestii sprzedaży. Już nie mówiąc o roku 2016. A to wszystko wskazuje, w jaki sposób jest Polska zarządzana, bo jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Niemczech czy we Francji, to tam każdy może kupić ziemię pod jednym warunkiem, że jest Niemcem albo Francuzem. I tak to faktycznie wygląda.
Ale tutaj przy ochronie polskiej ziemi trzeba też dodać, wydaje się na pozór niezwiązaną sprawę, ale nie jest tak do końca. Odnawialne źródła energii, czyli wiatraki, farmy wiatrakowe, które powstają w sposób niezorganizowany i dewastują naprawdę możliwość uprawy polskiej ziemi. I to są problemy, które dotykają całego kraju. Ja wymienię tutaj tylko w moim województwie, to jest powiat w powiecie mieleckim, rzeszowskim czy lubaczowskim, przemyskim, gdzie ta sprawa nie jest uregulowana, natomiast w parlamencie, większość parlamentarna nie ma woli do tego, ażeby w sposób jednoznaczny te sprawy uregulować. Natomiast tutaj na terenie mojego województwa nasila się kolejny problem, mianowicie hodowla norek amerykańskich, gdzie ludzi...
To również zachodnie Pomorze, ten sam problem.
Podobna sytuacja i tutaj są ludzie bezradni w świetle obowiązującego prawa i naprawdę to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale tak samo jeśli chodzi o ochronę właśnie polskiej ziemi.
Chciałbym zwrócić uwagę na słowa ojca dyrektora o problemach demograficznych. To jest bardzo ważna kwestia. Polska się wyludnia, ale także cała Unia Europejska się wyludnia. Młodzi ludzie nie potrafią w obecnej sytuacji pogodzić obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi. Wiek kobiety w Unii Europejskiej, gdy rodzi pierwsze dziecko, w tej chwili to jest 29 lat. Należy podejmować tego typu działania, które spowodują, iż Unia Europejska też będzie się korzystnymi rzeczami zajmowała. Jeśli mamy do czynienia na przykład ze wspólną polityką rolną, to należy i dopłatami do rolnictwa, to należy ustanowić także wspólną politykę prorodzinną i ustanowić dopłaty do dzieci, czyli przekładając na język polski zasiłki dla dzieci wypłacane z budżetu Unii Europejskiej. Jednolite zasiłki w całej Unii Europejskiej. Ja od roku kieruję zespołem badawczym, który opracował projekt takich regulacji na poziomie europejskim. Jest to możliwe bez zmiany traktatów unijnych. Wystarczy zmiana rozporządzeń regulujących funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Społecznego. Tego typu działania spowodują, iż rodziny będą miały środki na utrzymanie. Przecież wychowanie dzieci to też jest poważna praca.
Jednocześnie, inwestycja w przyszłość.
I tych rodzin, jak tak. Również całego państwa. I w tym przypadku również Unii Europejskiej. Tak jak Unia Europejska nie ma prawa zajmować się rodziną pod kątem moralności i kultury, i bardzo dobrze, tak Unia Europejska ma prawo zajmować się problemami demograficznymi. Niech wreszcie zajmie się tym, czym zająć się powinna. Zresztą akurat ustanowienie wspólnej polityki prorodzinnej pod kątem demograficznym wpisywałoby się w szereg dotychczasowych rezolucji Parlamentu Europejskiego, które wskazują na demografię jako poważny problem we wszystkich państwach członkowskich. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że w Unii Europejskiej istnieją też pewne standardy, których się nie wykonuje.
To jest tak, że jeśli mamy do czynienia z prawem Unii Europejskiej i ono jest dla nas niekorzystne, to często jest wykonywane, tak jak w przypadku zamykania polskich stoczni, ale kiedy mamy do czynienia z europejskimi standardami, w ramach których na przykład należy zapewnić w 100% opiekę nad dziećmi, że państwo i państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w wieku od 3 do 6 lat, w 100%, to one nie są wykonywane. Przykładowo w Białymstoku ponad 1/5 dzieci nie została przyjęta do przedszkoli w tym roku. Ale także chciałbym odnieść się do słów pana posła Ożoga i pana posła Gróbarczyka dotyczących wolnego obrotu ziemią. Proszę państwa, my mamy tak fatalnie skonstruowany traktat akcesyjny w sposób jeszcze gorszy niż w przypadku innych państw członkowskich. Po upływie naszego okresu derogacji nie jest tak, że będziemy mogli wprowadzić własne przepisy. Tam jest wprost napisane, że gdy minie ten okres, gdy nie wolno kupować polskiej ziemi cudzoziemcom, czyli w roku 2016, nie mogą być wprowadzone żadne nowe przepisy, które pogarszałyby warunki nabywania ziemi przez cudzoziemców. Dlatego też potrzebne są takie ustawy, o których tutaj mówiliśmy, które przygotowywał pan poseł Kuźmiuk.
Pan poseł Wojciechowski.
Tak jest. I w tej sytuacji mamy do czynienia z tym, że trzeba od nieco innej strony podchodzić do tych problemów, ale ciągle jest to możliwe do zrobienia.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam wszystkich patriotów w studio i ojca prowadzącego.
Pani imię?
Halina, Warszawa.
Proszę bardzo.
Proszę panów, proszę ojca, czego my się boimy? Przecież Pan Jezus jest z nami. Nie możemy pozwolić na to, żeby nami ktoś rządził, kto sprzedaje naszą ojczyznę, kto po prostu jest to sprzeniewierzenie się wszystkim przykazaniom boskim. My musimy być odważnym narodem, takim jacy byli nasi przodkowie. Nie możemy pozwolić zniszczyć naszych dzieci, naszego kraju. Przecież to trwa już 10 lat sprzedaż naszej ojczyzny. I na co my czekamy? I czego my się boimy?
Pytanie, czy to jest kwestia rzeczywiście tego, że my się boimy, czy gdzieś czegoś zabrakło, pan poseł Ożuk?
Nie. My się nie boimy, tylko to jest nieświadomość bądź lekceważenie swoich obywatelskich obowiązków. Udział w wyborach to powinien być traktowany jako obywatelski obowiązek. Natomiast ci, którzy nie idą do wyborów, obojętnych których, tych najbliższych czy kolejnych, oni też dokonują wyboru, tylko najgorszego. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz dodać do tego, co mówił pan profesor Karski tutaj. Podniesienie wieku emerytalnego kobietom pracującym na roli o 12 lat to jest skandal.
I PSL za tym głosował.
Głosował za tym PSL. Mało tego, drogi Zbyszku, panie pośle Zbyszku. Byliśmy obydwaj na tej sali w odległości może 5 metrów od nas. Jeden z liderów PSL-u uzasadniał to, że kobiety chcą dłużej pracować, bo będą szczęśliwsze i zdrowsze. Ja cytuję. Natomiast nie będzie realizowany program Młody Rolnik, cieszący się dużą popularnością, dlatego że nie będzie komu przekazać, jeśli kobieta będzie mieć podwyższona pracująca na roli. O 12 lat wiek emerytalny, to przecież jest wygaszony ten program.
Natomiast czyli w zasadzie dopiero wnukom będzie mógł przekazać gospodarstwo, bo sam będzie musiał pracować tak długo, a nie dzieciom.
Ale jeśli tak długo będzie, Zbyszku drogi, pracował ktoś na roli, to ten wnuczek nie osiągnie 18 lat, dlatego że jaka niszczająca praca jest na roli, to my wszyscy wiemy. Jest to skandal i Prawo i Sprawiedliwość jednym z pierwszych kroków, jakie podejmie, to będzie przywrócenie normalności.
Dziękuję.
Proszę. Czyli powrót do starego wieku emerytalnego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowieckiego. Ja mam takie pytanie. Właśnie mój brat ma taki właśnie problem. Przepisał gospodarstwo, ma 60 lat skończone i całe życie, mało tego, że przepracował, ale właściwie przeharował. I w tej chwili próbujemy, żeby dostał jakąś emeryturę, chociaż najmniejszą. Odwoływujemy się w KRUS-ie do różnych instytucji. Teraz mamy znów sprawę w Siedlcach. ponieważ nigdzie nie może dostać żadnych pieniędzy. Żyje z mamą, staruszką z emerytury i jest bardzo spokojnym człowiekiem. Tak jak mówię, przeharował całe swoje życie. Jest osobą samotną i jest to bardzo bolesne i przykre. I chciałabym również zapytać panów, czy jakieś postulaty, czy jakieś wnioski będziecie panowie podnosić, żeby pomóc właśnie tym osobom, żeby wspomóc ich, żeby oni mieli godną starość i godne życie po tak ciężko przepracowanym swoim życiu i bardzo oddanym życiu dla swojej ojczyzny. Także pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. I będę słuchała na odbiorze już.
Dziękujemy.
Panem Bogiem.
Pan poseł Zbigniew Kuźniuk.
Znaczy nie wiemy, jaka jest przyczyna tej odmowy świadczenia dla tego 60-letniego rolnika. Jeżeli rzeczywiście ta decyzja zapadła o przekazaniu gospodarstwa po wydłużeniu tego wieku emerytalnego.
Nie ma wieku emerytalnego.
No właśnie, to być może to wynika z tego, że nie osiągnął wieku emerytalnego. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, to o czym mówił tutaj poseł Orzuk, że jedną rzeczywiście, to mamy zapisane w programie przyjętym w lutym i po wielokroć to powtarzamy, że w momencie przejęcia władzy, bo miejmy nadzieję wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość na jesieni 2015 roku, jedną z pierwszych decyzji naszej większości w parlamencie będzie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, więc przypomnę, 65 lat mężczyzna, 60 kobieta i 55 lat kobieta pracująca w gospodarstwie rolnym. Więc będziemy mogli pomóc ewentualnie w tej sprawie wtedy, kiedy to wydłużenie wieku zostanie wrzucone, powiem brutalnie, do kosza.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, czytam właśnie nasz dziennik bez ostatniego rozdziału i swój tutaj jest, komentuj ten artykuł, to jest 44 lata od śmierci Andersa.
Proszę pana, jeżeli mogę, pana imię?
Zbigniew Anlau, dzwonię z Wrocławia.
Panie Zbyszku, dzisiaj temat ocena bezpieczeństwa gospodarczego Polski.
To jest właśnie ocena bezpieczeństwa gospodarczego i całej Polski. Mogę mówić?
No, spróbujmy.
Jest to biały wiersz zatytułowany Ojczyzno Polską zwana.
Tylko proszę pana, ja bym nie chciał, żebyśmy cytowali wiersze, tylko stawiali problem.
No to jest właśnie problem państwa polskiego, a w tych słowach, to jest mój wiersz, 13-zgłoskowiec, coś takiego jak kiedyś śpiewał pan Pietrzak.
Tylko proszę pana, jakby będziemy teraz cytowali wiersze, kwestia konkretna dotycząca gospodarki.
Kwestia, aha, no to ten wiersz został napisany na podstawie tego, że punkt pierwszy, układ Ribbentrop-Mołotow obowiązuje do dzisiaj. Punkt drugi, to co się dzieje dzisiaj... Decyzja była podjęta 27 lutego 1942 roku, 30 kilometrów pod Berlinem. Miejscowość nazywała się Awanzi. Na niej Hitler ze swoją generalicją podjęli te decyzje, które skutkują do dzisiaj.
To może tyle wystarczy, jak to wygląda z tymi konsekwencjami, tak? Czy, bo niektórzy to się zastanawiali nad tym, czy nie powinniśmy zmienić tego, co zostało zawiązane przy okrągłym stole, pamiętam, ale no, nie było nas stać, nie? Bo runął mur berliński i wtedy też powinno się coś w państwie polskim stać, a myśmy tak poszli za tym, co ułożono przy okrągłym stole, coraz więcej też gdy słuchamy komentarzy, słyszymy, że coraz więcej ten stół okrągły ma kantów.
Rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której ustalenia okrągłego stołu stały się jakimś aksjomatem nieodwołalnym, wiecznym, jakimś fundamentem, na którym została zbudowana III Rzeczpospolita. W innych państwach bloku postsowieckiego odrzucono porozumiewanie się z ludźmi dawnego systemu. Oni mogą funkcjonować, natomiast na normalnych zasadach. Tutaj stało się tak, że zamiast
potraktowania Okrągłego Stołu jako pewien element taktyczny, postanowiono tych porozumień dochowywać do końca, do dnia dzisiejszego. I to jest między innymi to, co skutkuje obecnym stanem Polski.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Jesteśmy
halo?
Na antenie. Na wieki wieków, teraz i zawsze. Radio można przyciszyć, pewnie nie. To się
tak,
panu...
Tak, ciszę radio, niech będzie wywołany Jezus Chrystus, nie Maryja, to przecież
teraz i zawsze. Pana imię?
Dzwonię z drogi, przysłuchuję się audycji właśnie. Moje na imię, mam na imię Jarosław.
Tak.
I tak przysłuchuję się tym wszystkim telefonom, którzy tak każdy dzwoni, każdy tak narzeka, że tak jest źle w Polsce, że tak... Że tak to wszyscy wszystkim wszystko zabierają, że ten rząd pana premiera Donalda Tuska jest tak zły. Przecież parę lat temu to sami Polacy głosowali na ten rząd. Przecież to pan premier Donald sam się nie wybrał, tylko Polacy to tak zadecydowali. I tak jak tu było przytoczone takie zdanie, że to Polacy są bardzo mało świadomi i nie chodzą na wybory, że nie głosują. I jest powiedziane też, że rzeczywiście najgorszy wybór Polaków jest taki, że nie przystępują do wyborów, ale reszta jakoś tam idzie do tych urn, głosuje i dalej wygrywa ten rząd, który jest.
To jest jedna sprawa. I teraz, jeżeli mógłbym pana prosić, bo mamy temat ocena bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Pan tak? też pewnie mógłby coś na ten temat powiedzieć.
Rozumiem,
pewnie pan
rozumiem.
Pracuje.
No dobrze. To wrócę do bezpieczeństwa tego.
Proszę.
Także mówię, że świadomość Polaków jest
i o to też apelujemy cały czas.
Tak jak tu było też posiadane takie zdanie, że Polacy są po prostu... oni są troszeczkę inni, oni są tak jakby to powiedzieć. Ludzie jakby tak od patrząc od Poznania na zachód, to są ludzie myślący, a tu ta strona bardziej wschodnia, ludzie są zmęczeni, spracowani i po prostu tak to wszystko wygląda w tej Polsce, jak jest, nie?
No, znaczy,
tak,
może myślący jesteśmy wszyscy, tylko...
Tylko że dlaczego jest tak, że też było przytoczone, tak jak ksiądz, jak ojciec dyrektor powiedział, że ludzie oglądają dziennik telewizyjny, że to wszystko... A dlaczego nie oglądają wiadomości Radia Maryja? Rzeczywiście,
nie,
ksiądz dyrektor bardzo dobrze powiedział, bo to są... ja też nie oglądam dziennika telewizyjnego, bo tego się nie da po prostu oglądać. No, a większość Polaków, mam dużo znajomych, oni się zachwycają tym wszystkim, tymi reklamami i tym wszystkim. Także tak to wygląda.
Ale
ja wiem, że może nie mówię w temacie,
nie,
ale...
dlaczego nie? Tylko jeżeli można by... Jak pan patrzy, no bo mamy słuchacza, tak? Mamy kogoś, kto patrzy na tą rzeczywistość, żyje w niej, może ogląda taką czy inną telewizję, słucha radia, teraz pan słucha nas.
Tak.
Jak pan ocenia, czy my jako... Polska, możemy czuć się bezpiecznie? Czy my się rozwijamy też gospodarczo? Bo o tym się wiele mówi. 5 lat Unii, 10 lat Unii, prawda? Pieniądze, które do nas przypływają. I teraz, czy my rzeczywiście, czy to jest realne, tak? Gdy ktoś mówi, że się rozwijamy, patrząc na bezrobocie, na wyjeżdżających ludzi za granicę. Pan też pewnie ma swoje doświadczenie.
Patrząc na ogólnie na to wszystko, tak jakby ktoś nie był w Polsce powiedzmy przez 10 lat czy 15, wyjechał z kraju i przyjechałby dzisiaj, patrząc na te drogi, na to wszystko, co jest w tej chwili, co się dzieje, wygląda, że Polska się rozwija. I tak czy inaczej, ale jest to, że to widać wszystko, że się drogi stawiają, że rzeczywiście ludzie zaczynają ładniej mieszkać, to, że te miasta się naprawdę zmieniają, bo to się nie da się powiedzieć, że to się nic w Polsce nie dzieje. To jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu jest taka, że rzeczywiście tam na górze coś się dzieje złego, ja nie jestem aż takim znawcą, tylko patrzę, że ludzie narzekają coraz bardziej, że coraz bardziej się to wszystko zamyka, że te sklepy, że jest to wszystko przejmowane przez obcy kapitał. Rzeczywiście tak to jest, że duży może więcej, to można tak powiedzieć. Także no rzeczywiście nie możemy się, Polacy się nie mogą bezpiecznie, nawet swojego interesu nie mogą bezpiecznie prowadzić, bo dlatego, że przychodzi duży ktoś z zachodu z dużym portfelem i tego Polaka niszczy i nie ma żadnej ochrony. No tak ja to widzę, że to wszystko jest Polacy się, podoba im się te wszystkie supermarkety, te chodzenie do pracy w sobotę, w niedzielę. Dla mnie to jest żenujące. Niemcy, taki kraj, u nich jest sobota, sklep jest czynny do godziny 13, niedziela jest świętość, ludzie nie pracują zupełnie, nic. A u nas nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, dlaczego Polacy tak się zachowują. Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że kiedyś czytałem taką wypowiedź Korwin-Mikke, że na 100% Polaków 30% Polaków myśli, a reszta po prostu... A u nas jest tak, że głosowanie to jest większość. No ale niestety, jeżeli jest 70% ludzi, którzy no jednak troszeczkę nie jest tak jak w tą stronę, 30% nic nie zrobi.
Dziękuję. Bezpiecznej drogi. Pan w pracy, czy...
Ja jestem właśnie, jadę z pracy. Dziękuję.
Dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy.
To znaczy ta opinia słuchacza o tym, że zaledwie 30% Polaków myśli jest, myślę, dla naszego społeczeństwa jednak krzywdząca. Tu ojciec dyrektor podniósł bardzo ważną kwestię, mianowicie tej gigantycznej nierównowagi medialnej. Tu rzeczywiście ta prawda, cała prawda, całą dobę, w cudzysłowie to weźmy, hasło z jednej ze stacji telewizyjnych 24-godzinnych, jeżeli ludzie to tylko oglądają i nie oglądają telewizji Trwam, czy nie słuchają Radia Maryja dla równowagi, to rzeczywiście po jakimś czasie takiego prania mózgów im się wydaje, że to, co w Polsce się dzieje, jeżeli nie dotyczą ich osobiście, ich rodziny jakieś bezpośrednie nieszczęście, to wydaje się, że jest nieźle. Ale powróćmy, proszę ojca, do tej...
Bo na przykład pan mówi, że dzieje się lepiej. Rzeczywiście gdzieś tu i tam przybywa dróg w tej perspektywie tych 10 lat.
Proszę ojca, przecież przyjęliśmy do naszego kraju, nawet jeżeli bazujemy tylko na środkach europejskich, około 100 miliardów euro. To są olbrzymie pieniądze. Do tego dołożyliśmy wkład własny, który jest długiem. Więc to gigantyczne pieniądze. Gdyby tego nie było w ogóle widać, to znaczy, żebyśmy zmarnotrawili niewyobrażalne pieniądze. I tak spora część z tych pieniędzy w formie różnego rodzaju profitów mniej lub bardziej ukrytych wyjechała poza nasze granice. Ale
u nas na przykład buduje się autostradę drożej niż w Niemczech.
No dokładnie, no proszę ojca, tak szacują eksperci zagraniczni.
A dwa razy drożej niż na Litwie.
Że na 100 miliardów złotych wydanych na drogi, na autostrady i drogi ekspresowe w ciągu tych ostatnich 7 lat, około 20 miliardów złotych to były pieniądze, które zostały wyprowadzone z Polski w transakcjach o charakterze korupcyjnym. To miało różny charakter, różne sposoby tego było, ale okazuje się, że 1/5 tych olbrzymich pieniędzy wypłynęła i można je nazwać procederem o charakterze korupcyjnym.
I dodaj jeszcze, że o 10 miliardów około złotych są roszczenia z tytułu...
Zagranicznych firm. Prawdopodobnie za parę lat Polska będzie musiała to zapłacić. Ale tutaj wcześniej słuchacz podniósł taką kwestię. Proszę ojca, no, przypomnijmy sobie początek lat 90. To konsekwencje okrągłego stołu. Najlepsza polityka gospodarcza to brak polityki gospodarczej. Autor tego powiedzenia, minister Syryjczyk w rządzie Hanny Suchockiej. A później byli jego światli kontynuatorzy. Światli w cudzysłowie. Na przykład Jan Krzysztof Bielecki. Liberalizm, wyprzedaż majątku narodowego.
Pytanie też, panowie, jak to zestawić? Także nasz słuchacz mówi, że my się rozwijamy, że pewne rzeczy widać, a z drugiej strony zestawić to na przykład z 10 milionami Polaków, którzy żyją poniżej minimum.
Dokładnie, no więc następuje silne zróżnicowanie i dobrze prowadzone państwo, mówiliśmy w tej części telewizyjnej o Czechach na przykład, prawda? Tam przecież ono, jeżeli chodzi o wyjście z poprzedniego ustroju, to my byliśmy na podobnym poziomie rozwoju jak Czechy i tam należamy do Unii Europejskiej od tego samego momentu, ale jednak dobra polityka rządu nie doprowadziła do tak silnego zróżnicowania społecznego. Tego o charakterze ekonomicznym. Więc rzeczywiście tam są zdecydowanie lepsze stosunki społeczne niż w Polsce. U nas rzeczywiście mamy tą wąską enklawę bardzo zamożnych ludzi i bezmiar biedy, czego wyrazem jest te 2,5 miliona żyjących w skrajnym ubóstwie. a jednocześnie no, pokazujemy te fajerwerki na dziesięciolecie naszej obecności w Unii, tak jakby cała Polska była krajem miodem i mlekiem płynącym.
Cały świat się rozwija. To, że w Polsce powstało kilka dróg, to, że w Polsce jeszcze świeci się światło, to, że w Polsce...
Jest ciepła woda w kranie.
Właśnie, jest ciepła woda w kranie. To nie oznacza, że mamy do czynienia z rozwojem. Powinniśmy się raczej zapytać, dlaczego przy tak ogromnych środkach, które wpływają tutaj z Unii Europejskiej, które są do dyspozycji obecnego rządu, nie mamy jeszcze pełnej sieci autostrad w Polsce. Przecież wiele inwestycji było tak planowanych, aby zostały zakończone przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Euro 2012. Tak. Do tej pory ich nie ma. Wiele inwestycji, które zostały wprowadzone do planów finansowych Unii Europejskiej przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, zostało z nich wycofanych przez obecny rząd. Więc to, co dzieje się w tej chwili w zakresie infrastrukturalnym, dzieje się mimo obecnego rządu, a nie dzięki niemu. Należy spojrzeć, jak dobry gospodarz by wykorzystał te pieniądze, te możliwości, te dobrodziejstwa, które są możliwe w tej chwili do otrzymania. Niestety mamy do czynienia z takim rządem, który nie potrafi tego zrobić.
Jeszcze dodając, można by było postawić taką tezę, to znaczy, że jak Turcja nie jest w Unii, to tam się dróg nie buduje? Okazuje się, że się taniej buduje, szybciej się buduje, a krajem, który buduje najwięcej autostrad, to są Chiny, które absolutnie nie będą nigdy w Unii Europejskiej. I to jest najdziwniejsze i najsmutniejsze, jak można poprzez propagandę pokazać właśnie, że nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu na realizację planów infrastrukturalnych, jak tylko i wyłącznie te środki unijne. To też jest taki ślepy zaułek, bo to znaczy, że jak nie będzie środków unijnych, to już koniec, już Polski nie będzie. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę tylko jeszcze na jeden fakt. To jest droga S3, która miała być arterią życia dla zachodniego Pomorza, łączącego Adriatyk z Morzem Bałtyckim. Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważne to jest dla zachodniej Polski. Jaką mamy decyzję? Ano zahamowano budowę, wycięto ją z programu budowy dróg i autostrad. I co mamy? No, kolejne zapewnienie premiera Tuska, że jednak dokończymy tą drogę. Przy czym jak popatrzymy w konkretne dokumenty, to tej drogi nie będzie. Nie będzie, bo tak są gospodarowane po prostu środki.
Ale po stronie niemieckiej jest budowana droga, tak, wzdłuż naszej całej zachodniej granicy, więc rozumiem, że pan premier Tusk nie chce robić konkurencji.
Czyli także ze Szczecina szybciej przez Berlin do Wrocławia.
No, dokładnie. To jest największy problem. Trzeba dodać, jeśli chodzi o tą Turcję, że ta Turcja wtedy, kiedy kraje Europy Zachodniej dotykała recesja, to rozwijała się na poziomie 7-10% produktu krajowego brutto. Natomiast mówisz tutaj o S3. Możemy my powiedzieć tutaj o S19, via Baltica. Podobna sytuacja.
Każdy ma taki problem.
Dokładnie. I jest to droga o układzie południkowym, łączącej wiele właśnie krajów Europy. Północną Europę z południową.
Czyli niestety, w interesie Polski byłoby tak.
Karpatia została tak zaplanowana i tak uzgodniona między obecnym rządem a Unią Europejską, że ma powstać do 2050 roku i to nie we wszystkich odcinkach, czyli nie jest traktowana całościowo.
Czyli nigdy.
2050 rok to Platforma będzie już historią.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Proszę ojca, czy proszę pana redaktora, dzwonię ze Szczecina, Danuta. Ja rozumiem, że gospodarka została całkowicie, że tak powiem, rozwalona, brzydko mówiąc, bo w samym Szczecinie kilkadziesiąt zakładów pracy zostało zlikwidowanych. Ja nie wiem, gdzie ten pan jeździ, jakimi drogami, który tam dzwonił, że się coś buduje. Ano się buduje, no trudno, żeby się nie miało budować. To po pierwsze, właściwie najważniejsze, to żeby zmienić tą władzę, żeby dokonać dobrych wyborów i będzie wszystko już na lepszej drodze. Ale proszę Państwa, przede wszystkim trzeba zapobiegać, bo narzekamy na te środki masowego przekazu. Rzeczywiście tam jest kłamstwa i przemoc, rzadko oglądam, ale też trzeba, że tak powiem, językiem ze stanu wojennego swoich wrogów słuchać i oglądać, żeby mieć argumenty. I proszę sobie wyobrazić, że przez kilka lat wmawiano słuchaczom i ludziom, że pan profesor, prezydent Lech Kaczyński by chciał, żeby w ogóle nie było dopłat dla rolników. Proszę Państwa, przecież to wierutne kłamstwo. I ja tylko czekałam, czy któryś z posłów, który siedział wówczas wtedy, kiedy prezydent rozmawiał o tym. Nie, nikt się nie odezwał, ale już mnie tak zdenerwowało chyba 2 miesiące temu. Znów jakiś jegomość w telewizji wystąpił, no i przypomniał, że to pan Kaczyński, prezydent, nie chciał w ogóle dopłat. Ja nie powtarzam tego, co usłyszę od kogoś, tylko sama uważnie słucham. To nieprawda. I zadzwoniłam. Jest taka rubryka w Kurierze Szczecińskim, opinie czytelników. Zadzwoniłam i powiedziałam, że sama słyszałam, że pan prezydent, profesor Lech Kaczyński, owszem, powiedział, jak były te utarczki, ile mają polscy rolnicy dostać, że proszę bardzo, to nie dawajcie nikomu z żadnych państw rolników i zobaczymy, jak sobie poradzą tamci i nasi, bo nasi na pewno lepiej. Więc proszę Państwa, trzeba dementować te wszelkie kłamstwa, trzeba wychwytywać. Trzeba także nagłaśniać to, że ten pogrzebowy zasiłek został o 1/3, prawie o 1/3, prawda? Czy tam z ułamkiem procenta więcej obniżony. To trafia do ludzi, proszę Państwa. To trafia do ludzi. I to jest, i na przykład taka interwencja telefoniczna, bo ja powiedziałam, jeżeli nie zaprzestaną, wymieniłam nazwisko tego, który ostatnio właśnie powiedział o panu Kaczyńskim w taki sposób, że właśnie takie miał stanowisko wobec dopłat rolnictwa. Powiedziałam, jeżeli to te kłamstwa się nie, prawda, będą powtarzały, to ja będę naprawdę interweniowała gdzieś zupełnie wszędzie, na całym świecie. To pomaga, bo już od 2 miesięcy nie słyszę. Tak samo kiedyś, proszę Państwa, było, zresztą ja często interweniuję w takich sprawach, kiedyś było Radio BIS i tam też wypowiadali się słuchacze. Proszę Państwa, proszę sobie przypomnieć, jeśli ktoś, ja mam pamięć dobrą, od swoich 4 lat życia ja niektóre rzeczy pamiętam. I proszę Państwa, też tak była awantura, bo biskup z Łodzi nie chciał iść na pogrzeb jakiegoś ginekologa. A szczególnie Labuda tam. O Jezus, no już na kościół na krew niesamowicie. Proszę Pana, wystarczy telefon stanowczy, zadzwoniłam wtedy i powiedziałam, czego się tak chcą ci komuniści, jak umrą, chować na tych katolickich cmentarzach, chcą księży katolickich, a z jakiej racji? Jakby to parę lat temu za komuny mówię, zmarł jakiś opozycjonista, czek patriota, to zażądałby jakiegoś sekretarza partii, to by chyba przyszli na ten pogrzeb, żeby dosłownie, powiedziałam w ten sposób, zapudłować całą resztę rodziny. proszę Państwa, trzeba interweniować. Jeżeli rozmawiam z kimś, to mnie już tak denerwuje.
Porusza?
Że z kimś o jakimś rozumowaniu, jego nie idzie na wybory, czy tak. Ja mówię, to proszę nie narzekać.
Ja wie pani co, ja bardzo dziękuję. Ja myślę, że ja bardzo dziękuję. Myślę, że to jest też kwestia pewnego procesu, tak?
Nam potrzeba to dziękuję,
czasu. Dziękujemy pani za telefon, za głos. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Danutę z naszego Szczecina i faktycznie ten obraz Szczecina jest taką wizytówką tego rządu, tego co się stało z całą gospodarką morską, przypomnijmy, ze stoczniami, ze złomowanymi, z wypłyconym portem, z całkowicie w zasadzie już dzisiaj zlikwidowanym rybołówstwem, z ciągłymi próbami prywatyzacji państwowego, ostatniego państwowego przewoźnika żeglugowego PŻDM-u. Obecnie z tym, co się stało z PŻDB, z likwidacją PKP Cargo, no rzecz skandaliczna, która w ostatnim okresie ma miejsce, próbą likwidacji PKP Cargo i likwidacja Dolnej Odry, która dzisiaj się toczy, całkowitym zahamowaniem budowy drogi wodnej po rzece Odrej i wycięciu nadodrzanki z projektu budowy modernizacji dróg kolejowych. No to jest obraz po prostu dzisiejszego stanu infrastruktury i planów rozbudowy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego w świetle rządu. Ja ze swojej strony chciałem podziękować pani Danucie i pogratulować jej postawy tak heroicznej, że jednak pani zareagowała na te kłamliwe wszystkie informacje na temat nie tylko pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale i również prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy całej partii, gdzie ten argument właśnie o dopłatach, taką najgorszą, komunistyczną właśnie, jak to pani nazwała, propagandą, wciskało się ludziom i pani tego nie uwierzyła, to znaczy, że duch w narodzie jest. I tu za to serdecznie chciałem pani podziękować jeszcze raz i pogratulować.
Ja tylko przypomnę, że w tej sprawie Jarosław Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego w poprzedniej kampanii wyborczej przegrał z Prawem i Sprawiedliwością w trybie wyborczym, bo on powtarzał tę tezę i przegrał z nami w sądzie, więc mam nadzieję...
Kłamiąc, po prostu właśnie, kłamiąc.
Mam nadzieję, że teraz w tej kampanii to już nie będzie powtarzane.
Dziękuję bardzo. Panowie, dobiega powoli czas naszych rozmów. Ocena bezpieczeństwa gospodarczego Polski, nie wiem, na tle Unii Europejskiej, ale przede wszystkim no, z taką myślą, czy mamy gospodarza, czy mamy szansę na rozwój jakiejś gałęzi, żeby to nie był handel, usługi. Bo chyba nie tak powinno
zwłaszcza
być.
Zwłaszcza, że firmy zagraniczne działające w handlu nie płacą w Polsce podatków, więc... Tak.
To może pan poseł Stanisław Orzuk.
Ja przede wszystkim wierzę w Dolinę Lotniczą i rozwijający się prężnie przemysł lotniczy w moim pięknym Podkarpaciu. Dlatego, że wymieniłem nie tylko te trzy firmy, o których mówiłem jako wiodące, natomiast z tymi firmami kooperuje setki wręcz drobniejszych podmiotów, dające miejsca pracy i to jest ogromna szansa nie tylko dla mojego Podkarpacia, ale dla całej Polski. I tutaj kończąc i mając taką możliwość, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich mieszkańców Sokołowa, Sokołowszczyzny, mojego pięknego Podkarpacia. Szczególnie chciałem uwzględnić tutaj dzisiaj mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego, którzy byli na szczególnej wielkiej uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej 70-lecie bitwy pod Monte Cassino i upamiętniających właśnie mieszkańców tamtych ziem, którzy polegli pod tą bitwą. Chcę serdecznie zaprosić wszystkich do wyborów 25 maja. Są to bardzo ważne wybory. Proszę o wzięcie pod uwagę możliwości zagłosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości
pozycja numer trzecia. Stanisław Orzuk.
Dziękuję bardzo.
Pan proszę ojca, rzeczywiście wchodzimy w taki czwórskok wyborczy. Pierwsze to są wybory do Parlamentu Europejskiego. Niezwykle ważne, powinniśmy pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność wygrywania i jest bardzo duża szansa, żeby Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. Jeżeli tak się stanie, to wtedy będzie łatwiej pokonywać kolejne przeszkody z tą najważniejszą w wyborach parlamentarnych roku 2015. Wtedy będziemy mogli zmieniać rzeczywistość w Polsce. W związku z tym, podobnie jak kolega poseł Orzuk, zachęcam mieszkańców mojego pięknego Mazowsza do wzięcia udziału w tych wyborach, możliwie jak najliczniej, bo od frekwencji także sporo zależy. Mam nadzieję, że wybiorą listę Prawa i Sprawiedliwości, a na tej liście moją skromną osobę, mówiłem to już w telewizji Trwam, że lista Prawa i Sprawiedliwości to numer 4. Ja także mam pozycję czwartą na tej liście, a więc czwórka na czwórce. Trudno się pomylić i mam nadzieję, że takich pomyłek nie będzie, bo byłyby to, jeżeli mogłyby być to nieważne głosy. Więc zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału w wyborach i głosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. Jest z nami też profesor Karol Kalski, były wiceminister spraw zagranicznych.
Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, by realizować konkretne programy. Chciałbym przekształcenia programu spójności w program stały, aby te obecne 7 lat nie były ostatnimi, w ramach których dostajemy środki na wyrównanie dysproporcji infrastrukturalnych między naszymi najbiedniejszymi województwami a innymi regionami Unii Europejskiej. Także chciałbym, aby została ustanowiona nowa polityka unijna, wspólna polityka prorodzinna, jednolite w skali całej Unii Europejskiej zasiłki z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego dla dzieci. Jeśli państwa członkowskie będą chciały dopłacać ze swoich środków, to oczywiście będą mogły. Natomiast godna kwota musi być przeznaczana również ze środków unijnych. Wreszcie należy działać na rzecz wyrównania dopłat dla polskich rolników do tego poziomu, który będzie miał zastosowanie w całej Unii Europejskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego to także osoba, która może, korzystając z mandatu bezpośredniego, interweniować, w pozytywnym tego słowa znaczeniu lobować w indywidualnych sprawach, czy sprawach lokalnych, regionalnych. Także tutaj jest dla nas miejsce. Chciałbym być adwokatem interesów mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego oraz województwa podlaskiego. Zachęcam do głosowania na listę Prawa i Sprawiedliwości. Liczę na państwa wsparcie. Proszę o zaufanie. Karol Karski, pozycja numer 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję. I pan poseł Marek Grubarczyk.
Zabiegając o Polskę, myślę, że każdy z nas musi zabiegać o swój region, o nasze województwa, bo w Unii Europejskiej solidarność kończy się w momencie dzielenia pieniędzy. Nikt nie będzie stawał w naszej obronie i nikt nie jest świadomy tego bardziej, co się dzieje w naszych okręgach, niż my tam będący. To pokazuje, jak ważna jest obrona naszych interesów, tych naszych małych ojczyzn, bo ta Unia Europejska musi być tylko i wyłącznie rezultatem małych ojczyzn. Nie ma żadnej federalizacji i nie ma żadnego super państwa, tylko Polska właśnie oparta o ojczyznę. Ja założyłem sobie już w obecnie kończącej się kadencji, ale również jeśli taka będzie wola Pana Boga i wyborców, że kierunek gospodarka morska, bezpieczeństwo energetyczne, obrona polskiej ziemi są głównymi moimi priorytetami. I dlatego bardzo Państwa proszę o głos na listę Prawa i Sprawiedliwości, okręg zachodnie Pomorze Lubuskie, Marek Grubarczyk, miejsce numer 1.
Bardzo dziękuję. Panie pośle, pan też wspominał o tym marszu dla życia, święty człowiek, święte życie. Znalazłem nawet taki plakat, niedziela 18 maja, Jasne Błonie w Szczecinie, tak?
Tak, tak.
Godzina 14.
Walczymy z aborcją, idziemy z życiem do ludzi. Wszystkich serdecznie zapraszam i dziękuję ojcu za tą informację.
Bardzo to jest chyba nawet wasze dziękczynienie Szczecina, dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II. O 15:30 start.
I Jasne Błonie.
Jasne Błonie. Bardzo dziękuję.
Jutro.
Jutro. Ocena bezpieczeństwa gospodarczego Polski to temat naszych rozmów. Nasi goście, pan poseł Marek Grubarczyk, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, pan poseł Stanisław Orzuk i pan profesor Karol Karski. Dziękuję panowie. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Dobrej nocy.
Bóg zapłać. Też i państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję również za telefony.